Amen. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją dobroć, Twoją łaskę, za to, że Ty jesteś dobrym, cudownym Bogiem i że Ty odkrywasz nam cudowność Twoich dróg, Twojego Słowa, Twojej woli przez Twoje Słowo i Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nie jesteś Bogiem gdzieś tam daleko, ale Ty jesteś Bogiem blisko przez Twoje Słowo, przez Twego Ducha w naszych sercach, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność, za to, że Ty, Panie, potwierdzasz słowo swojej łaski przez obecność Ducha Świętego. Ja błogosławię każdą osobę na tym miejscu i proszę Cię, abyś otworzył nasze umysły, serca, abyśmy rozumieli Twoją wolę, znali cudowne, Panie, Twoje tajemnice i byli, Panie, pełni podziwu i respektu, Panie, z powodu tego, coś Ty, Panie, dla nas zrobił i co oczekujesz od nas. Błogosławię każdą osobę, aby była wolna w tym, aby była Tobie posłuszna, aby była wolna do tego, aby Tobie służyć, Panie, w wierze, w pokorze, w miłości i w bojaźni Bożej. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, będę chciał kontynuować temat tajemnic wiary. Już mówiłem na temat Królestwa Bożego, mówiłem na temat czystego sumienia, mówiłem na temat Chrystusa, czyli pomazania. I chciałbym dzisiaj wrócić do tematu wiary, aczkolwiek już powiedziałem, że temat Królestwo Boże i wiara i Ewangelia moglibyśmy wrzucić do jednego wspólnego mianownika czy worka, tak się wyraziłem, ale chciałbym wrócić jednak do tego tematu wiary, ponieważ tak czuję, że mnie tak do tego Bóg prowadzi, abym go jeszcze dotknął. A tym bardziej, że tutaj już też dużo na ten temat myśmy już dzisiaj było mówione i będzie to cały czas jakby w tym kontekście Bożego odkupienia. I może zacznijmy od listu do Tymoteusza 3:9. Gdzie jest ta mowa o tej tajemnicy wiary. List do Tymoteusza, pierwszy list oczywiście, 3:9, tak? Zachowując wiary wraz z czystym sumieniem. Tajemnice wiary, misterium, jak to jest tłumaczone. I powiem wam, że w kręgach kościołów chrześcijańskich, głównie na przykład w kręgu kościoła rzymskokatolickiego, to słowo tajemnica, misterium jest tak dziwne i niepojęte, że nikt nic nie wie, o co chodzi w ogóle. Ale ja mówiłem już i jeszcze raz wam to powtórzę, że Boże tajemnice, które są zawarte w Słowie Bożym, tak naprawdę tutaj, Bóg już je objawił, to znaczy odsłonił. I one są dane, przede wszystkim powiedziałem, dla dzieci bożych, czy którzy się na nowo narodzili, bo jeżeli się nie narodzimy na nowo, to nie możemy rozumieć rzeczy bożych, nie możemy rozumieć koncepcji bożych. Po prostu jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe rozumieć rzeczy, które są z Ducha Bożego. I możemy być ludźmi wykształconymi i tak dalej. To jest niemożliwe. Następna rzecz, powiedziałem, żeby przyjmować Boże tajemnice, to trzeba mieć wiarę we wszystko, co jest napisane w pismach, co zapowiedzieli prorocy i cały Stary i Nowy Testament. Ale głównie my musimy wierzyć przede wszystkim w Nowy Testament. I będę chciał pokazać, co jest istotą wiary w Nowy Testament. Następna rzecz, powiedziałam, to jest taka pokora i bojaźń Boża. Bo Bóg objawia Boże swoje tajemnice tym, którzy się Go boją. Czyli jeżeli macie tą postawę serca, to jesteście w stanie wejść w tajemnice Boże przez Słowo Boże i pomoc Ducha Świętego, który wam daje mądrość i zrozumienie. Amen? Amen. Czyli czuj się zaszczycony, że Bóg chce objawiać swoje tajemnice. Dzisiaj, teraz, to jeśli będziesz uważnym słuchaczem, będziesz rozumiał jeszcze więcej, głębiej, a to przyczyni się do tego, byś był bardziej owocny dla Boga. Amen? Amen. I jeszcze może taki fragment, znaczy już tak, żeby pokazać, że tajemnica czy Królestwa Bożego, czy wiary, czy Ewangelii, gdzie to jest w Biblii i na przykład Efezjan 6:19, jeszcze może przejdziemy, chcę tylko pokazać, że to jest z Biblii, o tym jest to właśnie takie słowo jak tajemnica Ewangelii. 6:19 i w zasadzie też byśmy mogli to odnieść do tajemnic wiary. 6:19. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. I zaraz, gdzie to jest? 6:19. Ale coś się pogubiłem. No, że tu jest właśnie to słowo, aha, bo to może, tak, tak, to słowo, ono jest tutaj jako ta tajemnica, ale może w tych przekładach Biblii Gdańskiej, okej? Okay? No, w każdym razie jest to, ja sobie to sprawdziłem w konkordancji i występuje to słowo i też w Koryntian też jest powiedziane o tej mądrości i tak dalej, że Paweł mówi o tym świadectwie Bożej, o tym Ewangelii w liście do Koryntian i mówi, że właśnie ta mądrość Boża, ta Ewangelia, że to jest tą tajemnicą, którą on objawia. I teraz podstawową rzeczą, uważam, która jest bardzo ważna i chcę podkreślić, na tym się głównie skupić, i to ja już mówiłem, że jeżeli chcemy mieć prawdziwą wiarę, tak, którą Bóg daje do naszych serc przez Słowo Boże i Ducha Świętego, zawsze prawdziwą wiarę poprzedza pokuta. Nie możesz wierzyć, być wiernym, mieć przekonanie, że jest tak, jak Bóg powiedział, że jest, że ty wiesz, że tak jest, jeżeli nie ma w twoim życiu prawdziwego upamiętania. Nie można mieć prawdziwej wiary, jeśli nie ma upamiętania. A upamiętanie jest to postawa stanu serca, umysłu, że odrzucasz swoją koncepcję ludzką, co ty myślisz, co czujesz, co chcesz, a zgadzasz się z tym, co Bóg objawia przez swoje słowo i przez swego ducha. I to jest prawdziwa pokuta. Nieważne, co ty myślisz, co czujesz, co inni myślą, uważają, co czują, jak se to wyobrażają inni czy ty, to jest nieważne. Czyli podstawa pokuty to jest właśnie to odrzucenie swojego światopoglądu, swojego wyobrażenia. I następna rzecz, jeśli chcemy zdobyć wiarę, i powiedziałem, że wiarę można zdobyć, można ją wyhodować przez słuchanie Słowa Bożego i będąc posłuszni temu Słowu. Wiara ma swoje świadectwo, ma swoją treść i ty musisz zaufać Bogu, że jest tak, jak On powiedział. I nie możesz mieć wątpliwości takiej wątpliwości, jak to było w ogrodzie Eden. Nie możesz sobie pozwolić na to, kiedy diabeł przyszedł do Ewy i czy rzeczywiście Bóg powiedział? Rzeczywiście Bóg powiedział. I dzisiaj nasza wiara w Ewangelię opiera się, czy rzeczywiście, posłuchajcie, czy rzeczywiście dzieło Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie są kompletne, są dokonane. W ogrodzie Eden chodziło o to, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że wolno, że nie wolno wam jeść z tego drzewa. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? A dzisiaj Bóg mówi w Nowym Przymierzu, czy rzeczywiście dzieło mego Syna, odkupienie, zbawienie jest tetelesta, jest kompletnie dokonane i wykonane. I tu opiera się cała nasza wiara. I tu jest cały bój naszej wiary. O to się tylko rozchodzi. I są trzy podstawowe prawdy, jeżeli chodzi o wiarę. I z nich jakby dalej wszystko idzie. Idzie całe doświadczenie naszego życia chrześcijańskiego, doświadczenia Boga w naszym życiu, nadprzyrodzonego działania, zmiany w naszym życiu. Jeśli w te trzy rzeczy będziemy wierzyć, że one są już kompletne, dokonane w dziele Chrystusa, to wszystko już będzie szło w dobrym kierunku. Jeśli przyjdą wątpliwości, zniechęcenie, brak wytrwałości, jest frustracja życia chrześcijańskiego, nie ma doświadczenia. Pierwszą podstawową sprawą, na czym opiera się wiara i to jest główne przesłanie Pawła w liście do Rzymian i teraz taką ciekawą dam wam myśl, ciekawą myśl wam dam, że list do Rzymian był pisany do rzymskich chrześcijan. Mogę powiedzieć do katolików. Nie myśleliście nigdy tak. I wszystko to, co tam Paweł pisał, dokładnie wszystko, w tym kościele akurat zostało to wszystko wypaczone. I nie tylko w tym kościele, ale w wielu innych. To, co wam mówię, to nie mówię po to, by ośmieszać albo dyskredytować tą instytucję religijną. Ale mówię wam po to, abyście zrozumieli, że Paweł zadał sobie trudu, bo widział, że jest pewien problem wśród rzymskich chrześcijan, jeżeli chodzi o wiarę. I on wywodził cały swój list, który miał 16 rozdziałów, najdłuższy list apostolski. I mogę powiedzieć, że w jakiś sposób proroczo pisał do chrześcijan w Rzymie, którzy mieli z tym problem. I do dzisiaj mają z tym problem. I z powodu tego problemu wynika wiele nieporozumień, wiele frustracji i braku po prostu doświadczenia życia z Bogiem. Bo można zmienić doktrynę i stracić przez to dostęp do Bożego błogosławieństwa. Bo nauczanie jest bardzo ważne. Kościół nie ma prawa zmieniać nauczania na temat wiary i Ewangelii. Jakkolwiek on by się nazywał, jakkolwiek by sobie przypisywał przymioty, że jako chrześcijanie z Imperium Rzymskiego my jesteśmy dziedzicami, spadkobiercami Bożych tajemnic, Bożego Królestwa. Bóg Żydów odrzuca. Ale Paweł w tym liście pisze do Rzymian, że jeżeli wy będziecie o sobie mieli zbyt wysokie mniemanie i jeżeli wy będziecie myśleli, że Bóg Żydów odrzuca z ich dziedzictwa, to i Bóg was odrzuci. I wiecie co? I Bóg to zrobił. Bo odrzucają, co jest podstawą Ewangelii. I zaraz do tego dojdziemy. Bo odrzucają Boże usprawiedliwienie, które jest z wiary. Bóg odrzuca Żydów, bo mieli usprawiedliwienie, które było na podstawie prawa mojżeszowego. 10 rozdział o tym mówi, tak? Żeby Żyd mógł być usprawiedliwiony przed Bogiem. Wiecie co? Jego to coś kosztowało. On musiał spełnić pewien cykl religijnych uczynków. Musiał mieć odpowiednią ofiarę, musiał pójść do kapłana, jego to coś kosztowało. Musiał to zrobić w odpowiedni sposób. Ale teraz, żebyś ty miał usprawiedliwienie, czyli uniewinnienie, to jest inna droga. W zakonie była inna. Była jakby o uczynki, które Bóg nadał Żydom. Ale w Nowym Przymierzu sposób uniewinnienia, oczyszczenia, przebaczenia grzechów jest w inny sposób. to również cię coś kosztuje, ale nie finansowo, bo wiecie, bo można dojść do takiego religijnego przekonania, a mogę sobie grzeszyć, ale mam jakąś tam kasę, to zawsze jakąś tam ofiarkę złożę, nie? I dalej sobie będę tak żył. Ale dzisiaj Bóg patrzy na serce i nie chce twoich pieniędzy, bo jednych może bardziej na to stać, na jakieś pieniądze, jakieś ofiary, tak jak było w Starym Przymierzu, nie? Mogą być bardziej rozrzutni, tacy bardziej religijni. A tam zgrzeszyłem, no to i tak nie ma sprawy, tam jakąś baranka jakoś tam złożę, pójdę do kapłana i sprawa załatwiona, nie? I dalej jestem religijnym człowiekiem, dalej chodzę i znowu jakby płacę kasę, żebym miał grzechy przebaczone i dalej nie ma po prostu zmiany serca. Ale Bóg mówi, że jeżeli ty chcesz, żebym ja tobie grzechy przebaczył, to najpierw oddaj i to cię coś kosztuje. Swoje serce Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi i to cię kosztuje. Ile pieniędzy? Zero. Ale co? Twoje serce, twoje życie. I jeśli chcesz mieć przebaczone grzechy, usprawiedliwione, to Bóg mówi, jest to przez wiarę w Ewangelię. I teraz przeczytajmy może ten fragment. I to jest pierwsza rzecz podstawowa i zaraz dojdziemy do jeszcze głębszych rzeczy. List do Rzymian, pierwszy rozdział, 16 werset mówi tak, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Posłuchajcie, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo co jest podstawowym poselstwem? Usprawiedliwienie, uniewinnienie jest objawione, odsłonięte, nie jest zakryte. Nie jest dla wtajemniczonych. Ale jest odsłonięte przez Ewangelię, która została nam przekazana. Przez Nowy Testament. Przez to, co głosił Jezus, przez to, co później spisali nam apostołowie na karcie Biblii Nowego Testamentu. Bo usprawiedliwienie Boże, uniewinnienie. Jeżeli jest usprawiedliwienie, uniewinnienie, to wiecie, co za tym idzie dalej? Za tym idzie dalej, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary żyć będzie, żyć będzie, żyć będzie. Idzie za tym nowy rodzaj życia. Bo jeśli masz przebaczone grzechy, to Bóg otwiera przed tobą nową perspektywę. Inną niż przed Żydami. Inną. Jest nowa perspektywa życia. Życia w jaki sposób? Życia do świętości, sprawiedliwości, życia do obcowania z Bogiem i z ludźmi. Żydzi nie mogli tego osiągnąć przez zakon, bo zakon nie mógł zmienić ich serc. Ale kiedy przyjmujesz Boże usprawiedliwienie, bo słyszysz o tym, że Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy i ty oddajesz mu się jako Panu i Zbawicielowi, wtedy rodzisz się na nowo. Wtedy otwiera się przed tobą nowa perspektywa życia. Do życia w wolności od potępienia. Że nie musisz chodzić zatruskany i zmartwiony, czy cię Bóg kocha, czy wystarczająco dobrym jesteś chrześcijaninem, czy wystarczająco dobrze żyjesz, żeby mieć grzechy przebaczone. Odpowiedź na to pytanie jest taka. Nie. Nie ma wystarczających twoich uczynków życia, żeby ci Bóg grzechy przebaczył. Nie ma. Możesz chodzić na kolanach, iść do najświętszych miejsc, stąd do świdnika, jak chcesz możesz i nie wiem, gdziekolwiek byś chciał, może do Częstochowy, może do Jerozolimy i stąd i w tą pogodę byś poszedł i zdarłbyś kolana, to i tak jest to za mało. Jedyne, co, czego Bóg od ciebie oczekuje, że żałuje za ten grzech, jesteś skruszony i chcesz być jednak wierny Chrystusowi. I wyznajesz ten grzech. Jeśli jest to grzech wobec kogoś, przepraszasz tą osobę, robisz zadośćuczynienie, wszystko. I tyle możesz zrobić. Już nie potrzebujesz jakichś umartwiań ciała i nie wiadomo, jakichś dziwnych, rytualnych koncepcji religijnych i obrządków. Jedynie, co potrzebujesz, to wierzyć, że dzieło Chrystusa jest dokonane. I możesz wtedy, jeżeli naprawdę w to wierzysz i pokutujesz, to możesz mieć pokój w sercu. A z kolei ten pokój w sercu otwiera cię do możliwości innego rodzaju życia. Abyś był wolnym od grzechu. Tak, żebyś był wolnym od grzechu. Nie w oparciu o religijne uczynki, ale w oparciu o to, że ty z Chrystusem jesteś ukrzyżowany. W oparciu, że ty złożyłeś swoją wiarę w Nim. W oparciu, że kiedy dałeś się zanurzyć w wodzie, osić w wodzie, zadeklarowałeś śmierć na twoje stare życie i wzbudzenie zmartwych do nowego życia w świętości i sprawiedliwości. I Bóg dał ci potencjał, abyś mógł tak żyć. I to jest ten potencjał w tobie. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, jeżeli przyjęłeś chrzest wiary, masz potencjał nowego życia w Chrystusie Jezusie. I jest to ci dane w oparciu również o dzieło krzyża. Nie w oparciu, co teraz robisz, że ty się modlisz, że pościsz, że czytasz Biblię, aczkolwiek jest to potrzebne. Ale jeśli będziesz robił te rzeczy, a nie będziesz miał wiary w to, że dzieło Chrystusa jest dla ciebie błogosławieństwem, bo daje ci moc nowego życia, moc Ducha Świętego w tobie, abyś żył w nowy sposób, wolnym od grzechu, to pomimo to, że modlisz się, pościsz, czytasz Biblię, chodzisz na społeczność Kościoła, to jest niewystarczające, abyś mógł doświadczyć wolności. Bo najpierw zaczyna się od wiary. Wiary w to, co Jezus dla ciebie zrobił. A później za tym idą uczynki wiary. Trzeba czytać Biblię? Trzeba się modlić? Chodzić na społeczność Kościoła? Oczywiście. Ale to nie wyzwala cię z mocy grzechu. To nie usprawiedliwia cię. To jest styl życia. Zmieniasz złe przyzwyczajenia dobrymi przyzwyczajeniami. To jest ta zmiana. Czyli usprawiedliwienie. Pierwsza fundamentalna prawda wiary. Druga fundamentalna prawda wiary, która jest w dziele odkupienia. Słowo odkupić, nabyć z powrotem. Wiecie, to jest nabycie z powrotem. Bóg odkupuje w Chrystusie Jezusie przez Jego krew z powrotem ciebie, człowieka, do relacji z Nim taka, jaka była wcześniej w Ogrodzie Eden. Czy w Ogrodzie Eden był grzech? Nie było. A choroba? Nie było. I wiecie co? I Bóg chce odkupić znowu porządek tej rzeczy. Żebyś był wolny od grzechu, wolny do relacji z Bogiem i z sobą wzajemnie, tak? W pokoju. I abyś nie doświadczał utrapienia chorób. I myślę, że tragedią chrześcijaństwa jest to, że skupiło się tylko na tym, i to wśród, ja mówię, ewangelicznych chrześcijan, że najważniejsze jest zbawienie, tak, przebaczenie grzechów, mam życie wieczne. Amen. To jest bardzo ważne. Ale jeśli odrzucamy dzieło Chrystusa, znaczy odrzucamy jakby jakąś prawdę z dzieła Chrystusa, tylko chcemy przyjąć tylko jedną część, tak? Bo jest tam wiele rzeczy. To w pewien sposób mogę powiedzieć, jakby obrażamy Boga. Tak? Obrażamy Boga, bo jeżeli myślimy, że no tylko Bóg na krzyżu grzechy przebacza, nie? I to jest wszystko, co nam dał z oferowania, to zrozumcie, jak Boga wiele kosztowało to, żeby posłać swego jedynego syna, uczynić z niego rzeź, zrobili z niego rzeź, go biczowali i tak dalej, a ty myślisz dzisiaj, no, że tylko Bóg mi grzechy przebacza, a ja dzisiaj muszę umierać w chorobach i w przekleństwach. To jest niewiara, a bez wiary nie możesz się Bogu podobać. Gdzie jest o tym napisane? Izajasz 53. Izajasz 53. I chcę to przeczytać. Znamy ten tekst. Oczywiście my wszyscy znamy Izajasza 53. Już jest tam jesteśmy odczytani. Oczywiście wielu teologów chrześcijańskich różnie sobie to interpretują, ale może przeczytajmy ten fragment od wersetu 3. Wzgardzony był Chrystus i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zabity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Każdy z biblistów, teologów zgodzi się, że tu jest opis męki Chrystusa. Każdy. Wszyscy się zgodzą z tym. I tutaj są dwie rzeczy. Jest mowa, że on nasze choroby, nasze cierpienia i nasze występki, czyli grzechy, wziął. Ostatnio słuchałem takiego wykładu, takiego brata Kary Blake'a. On, i to od niego usłyszałem, on też mówi fajnie na temat uzdrowienia. I on mówi, że w tekście oryginalnym, i on jest... Że jego ranami jesteśmy uleczeni. I że w tekście oryginalnym jest, że raną, jedną raną. On powiedział, dlaczego tak jest napisane, a później jakby w Nowym Testamencie już powiedziałem, że ranami. Ponieważ w tradycji żydowskiej jest tak, że jeżeli jest odległość mniejsza od rany do rany niż jeden cal, mniejsza, to już nie są dwie rany, ale jedna rana. To pomyślcie sobie, jak Pana Jezusa ubiczowali. Nie było tam ani jednego cala od bicza rzymskiego, gdzie by nie była rana, była przy ranie. I wiecie co? Tam są twoje choroby. Jeszcze zanim Jezus poszedł na krzyż, został ubiczowany i tam już te 40 czy tam ile razów dostał, to było jak jedna rana, ponieważ nie było cala na jego skórze, na jego plecach. Nie było cala odstępu jednej rany od drugiej, dlatego to jest jedna rana. I Bóg zadał sobie takiego trudu, aby przekonać nas, że w ranie Chrystusa, w tych wielu ranach jest nasze uzdrowienie. To my myślimy, że bardziej na Boże uzdrowienie zasłużymy, bo robimy religijne uczynki, bo może pościmy, bo może pójdziemy na pielgrzymkę, bo może damy jałmużnę. Jaki nasz czyn przebije? To jest zniewaga Boga. Jeżeli nie chcemy wierzyć, że Bóg po prostu tak zapłacił za nasze zdrowie, musiał tak w jakiś sposób ukarać Syna Bożego, zadając mu te rany przez tych oprawców, żebyś ty miał zdrowie i przebaczenie grzechów. Już Bóg bardziej nie może udowodnić tego, jak wiele go kosztowało, abyś ty był wolny od chorób i od grzechów. Dlatego zniewagą Boga jest to, kiedy do dzieła Chrystusa, Jego odkupienia, cokolwiek dodajemy. Może to być bardzo ładna forma religijna, może jakiś obrazek, może jakiś sanktuarium, może jakieś ascetyczne chrześcijańskie rytuały. Jeżeli chcemy zasłużyć w taki sposób, abyśmy doświadczali wyzwolenia nas z mocy choroby czy grzechu, to jest obrażanie Boga. Bo tu jest powiedziane, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. No już bardziej Jezus nie mógł być zgardzony. Był tak potraktowany, atmosfera pod krzyżem mu brawa tam nie bili, szydzili z Niego. A my chcemy po prostu nie brać tego poważnie, że mocne dzieło Chrystusa jest niedokonane. Może za mało nam wycierpią. Wystarczająco wycierpią, aby odkupić, nabyć cię z powrotem do wolności, takiej, jaką miał w ogrodzie Adam i Ewa. Cieszyli się Bogiem, nie znali chorób, nie znali cierpienia, nie znali bólu. Przez grzech to przyszło. I Jezus musiał odkupić nas z powrotem do tej wolności, jakie było w Adamie i Ewa, jak żyli przed grzechem. I żeby nas odkupić, to była ta cena tej męki Chrystusa, tej Jego ubiczowanie, tej Jego ukrzyżowanie, to była ta cena. Nie tylko to był fizyczny ból. Bo ból podobno ukrzyżowania, biczowania był naprawdę... To była ciężka męka, zarezerwowana dla najgorszych przestępców. Ale również była męka Jego duszy, duchowa męka. Wiecie, On krzyczał, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Dlaczego On tak krzyczał, Pan Jezus? Bo naprawdę Ojciec Go opuścił. Z powodu Twoich i moich grzechów. Z powodu grzechów całego świata. Bóg Ojciec w pewnym sensie stał się dla swego Syna katem i sędzią, w cudzysłowie. Chociaż On tego nie zrobił, Bóg, tylko jakby zezwolił ludziom, żeby Go skatowali. I dlatego On krzyczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił, i dopiero po tym umiera. Dlaczego? Bo mu serce pękło. Bo to była taka trauma dla Syna Bożego, całe życie chodził w relacji, w miłości z Ojcem i nagle doświadczy odrzucenia od strony Ojca. hańby, odrzucenia, wyparcia się. Emocjonalne zranienie, bardzo dużo. My wiemy, jak nas to coś kosztuje, jak nas ktoś odrzuca, szczególnie młodzi, jak się zakochują i dziewczyna, czy tam odwrotnie, czy chłopak jakby nie podziela tych samych uczuć, tak? I jakie to są wielkie katusze. Niektórzy to sobie życie odbierają z tego powodu, bo nie mogą żyć z tym bólem odrzucenia, że nie są przez inną osobę kochani. Tak? I to czuł Syn Boży, umierając na krzyżu. Nie czuł miłości swego Ojca do siebie. Czuł sąd, gniew. I to sprawiło, że On umarł, chociaż rany też się do tego przyczyniły. Piotr mówi o tym, tak? W liście Piotra mamy o tym, że Piotr wspomina o tym, że jego sińce, tak? Może przeczytam. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. On tutaj nie mówi o uleczeniu takim duchowym, emocjonalnym. Bo Piotr znał dzieło Chrystusa i wiedział, że srebra ani złota nie mam, ale to, co mam, wstań i chodź. Wstań i chodź. Na jakiej podstawie on to znał? Bo znał Pisma. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, jest napisane tak, odnośnie tego fragmentu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Wszystkich. Uzdrawiał, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza, proroka mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i chorobę nasze poniósł. Aby się spełniło. To spełniło się, to się wykonało. Chociaż on jeszcze wtedy nie poszedł na krzyż, ale już on był przeznaczony przed założeniem świata. I tu nie jest mowa o uzdrowieniu emocjonalnym. Tu jest mowa o tym, jak Jezus wypędzał złe duchy i uzdrawiał choroby z powodu tego, że On niemoce nasze wziął na krzyż. Choroby nasze. I często przyczyną niemocy w życiu ludzi był diabeł. I dlatego wiele chorób, które przyczyniły się, że ludzie byli męczeni, nagle okazało się, że to zły duch. I Jezus wypędzał złego ducha i człowiek był zdrowy. Duch niemocy sprawiał wiele cierpienia. Duchy złe, demony, nieczyste powodowały choroby u ludzi. I to była nowa nauka, którą Pan Jezus głosił. Żydzi znali uzdrowienie, ale nie wiedzieli, że demony mogą powodować wszelkie cierpienia, chorób. Dlatego służba uzdrowienia jest przepleciona ze służbą uwolnienia od demonów. Ale kiedy Jezus umarł na krzyżu, kiedy Jego ciało zostało tam ukrzyżowane, to po to, aby Cię wyzwolić również spod opresji demonicznej. Kiedy rodzimy się na nowo, jesteśmy wykupieni z królestwa ciemności przez krew Jezusa do królestwa światłości, z mocy złego do królestwa Bożego. Jesteśmy wykupieni. Diabeł nie powinien dotykać się naszych ciał, ale jednak wiemy, że się dotyka. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Nie dawajcie diabłu przystępu. Ja rozumiem, że jest karcenie Boże. Ja rozumiem, że jest głupota ludzka, no bo tutaj nie będę obwiniał diabła za to, że wiecie, teraz wyjdę sobie na dwór z gołą głową, poleję się wodą i sobie tak wyjdę i później powiem, o Boże, czemuś mnie ukarał, albo ty diable rogaty, tak? Nie, to moja głupota. Ja rozumiem, że czasami wpływ na nasz cielesny stan zdrowia ma złe jedzenie. Też to rozumiem. I powinniście myśleć o tym, żeby jednak w miarę dobrze się odżywiać, zdrowo jeść i błogosławić jedzenie, tak? Bo to ma być częścią życia chrześcijańskiego. Też to rozumiem. Ale jeżeli wykluczymy te rzeczy, no to okazuje się, że przyczyną twoich chorób może być diabeł. Ale dobra nowina jest taka, że jest dla ciebie uzdrowienie. Jeśli będziesz pokutował i wierzył, że Jezus zapłacił, abyś był wolny. Jeśli to nie jest Bóg, jeśli to nie jest twoja głupota i złe jedzenie, to możesz być wolny od swoich chorób. I następny temat, i to jest też z tym związany, czyli pierwsza rzecz, usprawiedliwienie. Druga rzecz, uzdrowienie. To jest w pakiecie podstawowym. To jest podstawowy pakiet. Podstawowy pakiet zbawienia, odkupienia. Nie rozdzielajmy tego. I następna rzecz, to jest też podstawowy pakiet. Wolność od przekleństwa. I dzisiaj słyszymy tak, no, że są choroby dziedziczne. No są, genetyczne. I myślę, że powodem tych chorób mogą być i są grzechy naszych przodków. I wierzę, że kiedy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to myśmy zostali wykupieni spod przekleństwa. Co to jest przekleństwo? Przekleństwo, inaczej mówiąc, nieszczęście. Dotyka to twego zdrowia, twego umysłu, twoich finansów, twojego powodzenia w życiu, że jesteś taki loser, taki big loser, tak się mówi, taki nieudacznik. Tak? Nie musisz być nieudacznikiem w życiu. Nie musisz żyć poniżej, powiedzmy, jakiegoś tam poziomu. Możesz żyć godnie. Niewola, tragedie jakieś, uzależnienia. To jest przekleństwo. Na przykład w rodzinach alkoholickich to się mówi, że to jest przekazywane niemalże genetycznie, tak mówią naukowcy, tak? Że jak ojciec był pijak, to i dzieci, jak się urodzą, też będą już taka patologia rodzinna. Jak jest środowisko kryminalogenne, to też jak oni napłodzą dzieci, to też później tak idzie to. Ja wiem o tym, bo ja mam też i rodzinę, i takie korzenie gdzieś tam w rodzinie. No to tak jest, jak jest rodzina jakaś taka patologiczna, to normalnie idzie z ojca na syna i to idzie. Ale nie musi tak być. Bo kiedy nawracamy się do Chrystusa, to dobra wiadomość jest taka, i tu przeczytam ten fragment, z listu do Piotra. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przykazanego, lecz drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskazitelnego. Jeśli będziemy żyli przez czas swego pielgrzymowania w bojaźni, w pokucie, w wierze, to nie będziemy musieli ulegać tym rzeczom, co nam przekazali nasi ojcowie. I może wasz ojciec, może mój i tak dalej, może był złym człowiekiem, może był alkoholikiem, może był okultystą, może był człowiekiem nieporadnym życiowo, to ty taki nie musisz być. Bo jesteś wykupiony z takiego postępowania, jaki postępował twój ojciec, może pradziad. I nie musisz doświadczyć tych samych porażek i nieszczęść, co doświadczali twoi ojcowie i dziadowie i tak dalej. Ale jest warunek. Musisz żyć w bojaźni Bożej, wiedząc, że jesteś wykupiony, nabyty do tego, aby być wolnym od przekleństwa przekazanego tobie przez twoich rodziców. I może jeszcze list do Galacjan na temat przekleństwa. List do Galacjan, 3 rozdział. Przeczytam tak troszkę pierwsze 2 wersety i później od 10. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Obraz Chrystusa wymalowanego. Tu nie chodziło o to, że Paweł opowiadał, jak Jezus wyglądał na krzyżu, czy miał oczy niebieskie, czy zielone, jak ta krew płynęła i czy był nagi, czy nie. Czy jaki ten krzyż był, z jakiego drzewa, jakie chmurki były dookoła, ile ludzi stało. To nie chodzi o taki obraz. To chodzi o obraz poselstwa Ewangelii, dzieła odkupienia. Oni znali to. I mówi tak, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co napisano w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Rzecz oczywista. A jakoś ci Galacjanie zapomnieli o tym, jakoś ci rzymscy chrześcijanie zapomnieli o tym. Bo ktoś ich omamił. Wiecie? Bo zaczął im głosić inne, różne dziwne nauki. Nie koncentrujące się na dokonanym dziele Chrystusa. I religijne, wiecie, pielgrzymki, jakieś tam rytuały religijne, obrzezanie, jakiś tam, wiecie, kult świętych. Ale nie było skupienia nauczania na istocie rzeczy. Chrystus ukrzyżowany. Co z tego wynika? Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni przezeń, żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, wstawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. A my, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, My zaś obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Zakon nie jest z wiary. Bo zakon do Żydów mówił, że jeżeli chcecie doświadczać Bożych błogosławieństw, to będziecie ściśle wypełniać wszystko to, co jest wam nadane przez Mojżesza. Ściśle i słuchać jeszcze głosu Pana. I oni musieli te wszystkie rytuały przestrzegać ściśle i słuchać głosu Pana. To wtedy będą błogosławieni. A my dzisiaj, żeby otrzymać błogosławieństwo Abrahama, w którym jest usprawiedliwienie i długość życia, które Bóg Abrahamowi dał, i szczęście życia, jest w oparciu o dokonane dzieło Chrystusa. A Duch Święty cię w to wprowadza. Więcej powiem. Duch Święty chce, abyś ty o tym mówił, bo on to będzie poświadczał. Jak mają uwierzyć, jeśli nie słyszeli? Jak mają doświadczać błogosławieństwa, które Duch Święty przenosi, kiedy my słuchamy z wiarą? Nie z wiarą, że jest Bóg, ale z wiarą w to, że Chrystus odkupił nas od grzechów, od słabości cierpień, chorób, diabła i od wszelkich przekleństw. To jest to poselstwo. To nie jest mowa o Bogu, wszechmogącym i będącym i wiekuistym i niepoznanym, ale o Bogu, który chce dotykać się ludzkiego życia. Wtedy, kiedy widzi wiarę w ludzkim sercu. Ale skąd ją wziąć? Wstąpić do nieba, do podziemi, pójść do Częstochowy, do Rzymu, do Watykanu, do papieża? Nie. Blisko ciebie. Jest słowo wiary, które się dzisiaj głosi. Bo jeśli uwierzysz w sercu swoim, uwierzysz w sercu swoim, że Jezus jest żywy, że jest Panem, tak? I wyznasz ustami, będziesz doświadczał Bożego ratunku, Bożej pomocy, ale najpierw musisz uwierzyć w swoim sercu, to znaczy zgodzić się. Być pewnym. A jak już masz tą pewność, te przekonanie, to następną rzeczą, co musisz zrobić, ogłosić te słowo, aby doświadczyć zbawienia Bożego. Czy to chodzi o uzdrowienie, czy odpuszczenie twoich grzechów, czy uwolnienie cię z przekleństw, czy innych rzeczy, to musi być znaleziona wiara w sercu. I proklamacja twojej wiary. A wtedy Duch Święty wstępuje i potwierdza. I jeszcze Ewangelia Marka, kończąc już. Słuchajcie, Ewangelia Marka, ostatni rozdział, jest powiedziane o tym, jak Jezus mówi do uczniów, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, wierzą, nie uwierzy, tylko wierzą, którzy wierzą w imieniu moim, demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. I teraz, a gdy Pan Jezus do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli, wszędzie kazali, a Pan pomagał im, potwierdzając ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. A Pan pomagał im. Pan pomagał im. Jak Jezus odchodził, to co powiedział? Poślę wam pocieszyciela, pomocnika. Kto to jest? Duch Święty. Duch Święty pomaga nam w urzeczywistnieniu Bożego Królestwa dla tych, co słuchają. Ale żeby On mógł nam pomóc, to my musimy coś powiedzieć. Ale co powiedzieć? Że Jezus jest Synem Bożym, Mesjaszem, Zbawicielem świata i dana Mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I w Jego imieniu co jest? Przebaczenie grzechów, uzdrowienie, wyzwolenie z mocy diabła i wyzwolenie nas od przekleństw. I kiedy Duch Święty to słyszy i widzi pokutę w ludziach, co On robi? Pomaga. Potwierdza. Ale kiedy nie ma tego tam słowa, no to Duch Święty nic nie pomoże i nic nie potwierdzi. Bo Duch Święty przybywa tam, gdzie jest ogłaszane to słowo i gdzie znajduje pokutę i wiarę. Tam Duch Święty działa. Bo Duch Święty został wylany na świat, ale żeby mógł działać, to potrzebuje widzieć pokutę i wiarę w dokonane dzieło Chrystusa, które mówi o przebaczeniu grzechów, uzdrowieniu chorób, o wolności od grzechu, od diabła i od przekleństw. I Duch Święty chce to poświadczać na Jego zasadach. I zarówno ten, co głosi, jak i ten, co słucha, winien mieć wiarę. Chociaż czasami może być tak, czasami się tak może zdarzyć. Ja na przykład kiedyś tego doświadczyłem, kiedyś jak byłem w kościele katolickim, ksiądz coś tam mówił z Ewangelii i pamiętam, że dotknęło mnie jakieś tam przesłanie o tym, że Bóg grzechy przebacza, tak? Że Jezus umarł na krzyżu, nie? Za grzechy nasze. Mnie to dotknęło. Do mnie przyszła taka świadomość, to Bóg, a nie ksiądz tam w konfesjonale. Ale ten biedny ksiądz myślał, że to on przebaczy, nie? Ale wiecie, czasami Bóg może użyć martwych ludzi, jeśli widzi wiarę, twoją wiarę w Jego Słowo. I może nawet użyć osła, aby przemówił do ciebie. Ale generalnie jest tak, że Bóg patrzy na ludzi, którzy mają wiarę, którzy mają bojaźń w sercu, z drżeniem odnoszą się do Jego Słowa. Jeśli to znajduje, Duch Święty zaczyna pomagać, współdziałać i działać dla tych, którzy mają wiarę. Amen. I my walczymy o wiarę, która została przekazana raz na zawsze świętym, a która opiera się, nie mówimy o Bogu wszechmogącym, potężnym, Jahwe, wiekuistym, misterium niepojętym, niewyobrażalnym, ale mówimy o Bogu, który coś zrobił dla człowieka i który wyraził swoją wolę dla człowieka i chce działać dla człowieka. Kiedy? Wtedy, kiedy widzi wiarę w sercu człowieka. I on wtedy wkracza do akcji, bo to jest jego warunek. Jeśli człowiek chce zmiany życia, doświadczenia Boga, musi mieć wiarę. Bo tam Duch Święty przechodzi. A gdzie jest niewiara, to jest grzech. Kiedy Duch przyjdzie, przekona świat o grzechu, bo nie uwierzyli w Niego. I nie chodzi, aby wierzyć w Jezusa historycznego, tylko wierzyć w Chrystusa Odkupiciela i Zbawiciela. Po co On umarł na krzyżu? Bo sama wiedza religijna, że Jezus jest Synem Bożym i Mesjaszem, to jest jedna część prawdy. Ale po co on przyszedł? Po co go ojciec posłał? Aby wypełnił plan odkupienia i zbawienia. I oto toczy się bój wiary. Bo to jest ważne wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, Mesjaszem, tak? Ale Zbawicielem. To znaczy, że on po prostu coś zrobił na krzyżu. I my musimy wierzyć właśnie w Niego w ten sposób, że wierzymy, po co On tam umarł, co z tego wynika dla człowieka. I w to musimy mieć wiarę. Bo taka wiara, że Pan Jezus jest malusieńki, nic nie zmienia. Bo On umarł i zmartwychwstał i dana jest Mu władza, moc na niebie, na ziemi i pod ziemią, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano, aby na imię Jezus była manifestacja Bożej obecności, Bożego Królestwa w tym momencie, kiedy jest wiara. Bo Pan Jezus nie jest gdzieś tam w niebie, gdzieś tam pod ziemią, gdzieś tam w świętym miejscu w Jerozolimie. On jest blisko. Tu i teraz. Przez słowo wiary, które głosimy. Amen. I takiego Pana Jezusa głośmy. I takim Panem Jezusem się szczyćmy. I takiego Pana Jezusa opowiadajmy innym. I nie zgódźmy się na to, że może jest inaczej, bo może modliłeś się o uzdrowienie, a dalej jesteś chory. No i co z tego? Ale dalej trwaj w wierze. Może zastanów się nad swoim życiem, ale nie wątp, że dzieło Boże jest dokonane. Że możesz doświadczyć zbawienia. Słowo zbawić znaczy przebaczyć grzechy, uzdrowić, wyzwolić od słabości, od szatana, od wszelkich problemów. Szerokie słowo. Bo każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Zbawiony będzie, wzywał imienia Pańskiego. To znaczy był zdesperowany, aby poddać swoje życie Jezusowi, aby Mu wierzyć w Jego dzieło i był zdesperowany, aby wiarą wziąć to, co On dla Ciebie zrobił. Amen. W takiego Pana wierzymy? To zachowujmy tu wiarę i pokutujmy z tego, że inaczej jeszcze może niektórzy z Was myśleli. I nie wstydźmy się Ewangelii. Moim pragnieniem serca jest to, abyście byli żywi dla Boga, abyście się nie wstydzili Chrystusa i abyście wy doświadczali Jego zbawienia w swoim życiu, ale też innym o tym opowiadali. I kładli ręce na chorych, a Pan będzie pomagał. Ale Pan ci dopiero pomoże wtedy, kiedy ty coś zrobisz. Kiedy komuś powiesz Ewangelię, położysz ręce i się pomodlisz. Pan ci wtedy pomoże. A ty mówisz, Duchu Święty, pomóż mi. Nie. Duch Święty pomaga wtedy, kiedy ty robisz to, co do ciebie należy. Amen? Najpierw ty zrób to, co do ciebie należy, a Duch Święty ci pomoże. Amen. Ale zawsze musi być pokuta i wiara i czyny. Amen? A później Duch Święty to potwierdzi i pomoże i wzmocni. Amen. Dobrze, ja się będę chciał jeszcze tak krótko pomodlić o was. Powstańcie.